Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja.
W Brukseli rozpoczął się w czwartek dwudniowy szczyt szefów rządów Unii Europejskiej. Polskę reprezentuje premier Mateusz Morawiecki.
Przywódcy rozmawiają m.in. na temat tzw. Brexitu, wieloletnich ram finansowych, budżetu dla eurostrefy oraz działań Rosji wobec Ukrainy.
Szef polskiego rządu jeszcze przed rozpoczęciem szczytu podkreślił, że w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Polska stara się łagodzić stanowiska.
W obszarze Brexitu, czyli tego bardzo trudnego i kluczowego tematu Rady Europejskiej, obecnej Rady Europejskiej, Polska stara się łagodzić stanowiska, stara się sugerować naszym partnerom, żeby wypracowywali jak najbardziej kreatywne rozwiązania. Cieszymy się z tego, że obie strony, czyli i Komisja Europejska, która negocjuje, i Wielka Brytania, rozumieją to i cały czas utrzymujemy to nasze stanowisko.
Prezes Rady Ministrów, mówiąc o wieloletnich ramach finansowych, podkreślił, że Polska stawia na jakość. Odnosząc się do dyskusji o budżecie strefy euro, wyraził zadowolenie, że jesteśmy włączani w te rozmowy. Dodał, że w naszym interesie jest silna strefa euro.
Unia Europejska zdecydowała także o przedłużeniu sankcji gospodarczych wobec Rosji. Ma to związek z brakiem postępów w realizacji porozumień z Mińska.
Państwa członkowskie wezwały również Rosję do zwrotu ukraińskich okrętów oraz uwolnienia marynarzy zatrzymanych pod koniec listopada w pobliżu Cieśniny Kerczeńskiej.
Polacy mają prawo rozmawiać o ogromie strat i ofiarach poniesionych w II wojnie światowej. Tocząca się w Polsce dyskusja na temat reparacji to część naszej pamięci historycznej, powiedział w Berlinie szef polskiej dyplomacji profesor Jacek Czaputowicz.
Minister złożył w czwartek wizytę w stolicy Niemiec. Podczas niej spotkał się m.in. z szefem niemieckiego MSZ Heiko Maasem. Rozmowy dotyczyły całego spektrum tematów bilateralnych, europejskich i międzynarodowych.
Poruszono m.in. kwestie reparacji od Niemiec, o czym minister Czaputowicz mówił na konferencji prasowej ze swoim niemieckim odpowiednikiem.
Wskazał, że nasze kraje chcą pogłębić swoją wiedzę o historii wzajemnych stosunków ze szczególnym uwzględnieniem doświadczenia II wojny światowej.
Dojrzałe relacje polityczne to także umiejętność rozmawiania o trudnych kwestiach, a do takich w przypadku Polski i Niemiec należy tragiczna spuścizna II wojny światowej. Naszym zdaniem Polacy mają prawo rozmawiać na temat ogromu strat, ofiar poniesionych w czasie II wojny światowej. Dyskusja na temat reparacji, która toczy się w Polsce, głównie w parlamencie i w środowiskach eksperckich, także z udziałem ekspertów niemieckich, to część naszej pamięci historycznej.
Do kwestii reparacji odniósł się też szef niemieckiego MSZ. Dziennikarze zapytali go o stanowisko w tej sprawie. W odpowiedzi Heiko Maas powiedział, że postawa rządu federalnego dotycząca reparacji jest bez zmian. Nadal uważamy, że wszystkie kwestie są zamknięte, zaznaczył niemiecki minister.
Na spotkaniu poruszono także sprawę Nord Stream 2. Minister Czaputowicz zaznaczył, że Polska różni się z Niemcami w tej sprawie, ale podobnie oceniamy negatywną rolę Rosji w stosunkach międzynarodowych, w tym ostatnią jej agresję wobec Ukrainy na Morzu Azowskim.
Prezydent Polski Andrzej Duda wręczył odznaczenia państwowe 41 działaczom opozycji antykomunistycznej. Uroczystość odbyła się w Pałacu Prezydenckim.
W czwartek przypadła 37. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. 13 grudnia 1981 roku generał Wojska Ludowego Wojciech Jaruzelski poinformował o utworzeniu Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego i wprowadzeniu na terenie całego kraju stanu wojennego.
Już w noc poprzedzającą to wydarzenie rozpoczęły się zatrzymania działaczy opozycji i Solidarności. W sumie dotknęło to kilkanaście tysięcy osób, około 100 osób straciło życie.
W czwartek władze pamiętały o osobach, które walczyły o wolną Polskę.
Możemy być wolnymi ludźmi, w wolnym kraju, o którym decydujemy. Tego nigdy państwu nie zapomnimy, że dokonaliście tej wielkiej, bezkrwawej rewolucji, tak pięknie odpowiadając na wszystkie te ideały, które głosił nasz Ojciec Święty Jan Paweł II, który na pewno był jedną z głównych sił sprawczych tego wszystkiego dobrego, co się z Polską stało. Jeszcze raz bardzo serdecznie państwu dziękuję i nie będę mówił, że gratuluję tych odznaczeń, bo jeżeli coś jest należne, to nie ma o czym mówić. Dziękuję.
O ofiarach pamiętali także Polacy. W oknach zapłonęły świece w ramach akcji Zapal Światło Wolności.
13 grudnia każdego roku w wielu miastach Polski odbywają się liczne marsze, pikiety, konferencje i inscenizacje. Tego dnia modlimy się także za ofiary.
Szef radnych Koalicji Obywatelskiej sprzeciwił się wprowadzeniu do porządku obrad Rady Miasta stanowiska PiS-u w sprawie dekomunizacji ulic w Warszawie.
Była to odpowiedź na apel środowisk kombatanckich. Weterani zaapelowali do władz Warszawy i radnych stolicy, aby nie przywracali nazw ulic upamiętniających komunistów.
Żołnierze wskazali, że nadawanie ulicom czy placom nazw buduje tożsamość kulturową i historyczną, ma też wartość edukacyjną. To także hołd dla wybitnych postaci walczących o suwerenność narodu i państwa.
Dlatego, jak podkreślili, w wolnej Polsce próba przywrócenia jakichkolwiek symboli komunistycznego zniewolenia przekreśla testament żołnierzy niepodległości. Tak jak oni pragnęli i my pragniemy nazywać rzeczy po imieniu, oddzielić dobro od zła, prawdę od fałszu, a patriotyzm od zdrady, podkreślili.
Apel skierowany m.in. do prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego odczytał sędzia Bogusław Niziński, przewodniczący Rady do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Apel poparli radni PiS-u.
Doświadczenie historyczne Polski, a także jej niezwyciężonej stolicy Warszawy ma skłaniać do troski o pamięć historyczną także w sferze praktyki nazewnictwa ważnych dla stolicy miejsc. Apel, o którym w tej chwili mówimy, kierujemy do władz miasta stołecznego Warszawy jako reprezentanci tych pokoleń Polaków, którzy osobiście doświadczyli zła i okrucieństwa totalitaryzmu w XX wieku.
Cała sprawa to pokłosie decyzji NSA, który podtrzymał uchylenie 44 zarządzeń wojewody zmieniających nazwy ulic w Warszawie w związku z ustawą dekomunizacyjną, w tym w sprawie zmiany Alei Armii Ludowej na Aleję Lecha Kaczyńskiego. Uchylenia są więc prawomocne.
Za czasów rządów PO ze SKOK-u Wołomin wyprowadzono 1,5 miliarda złotych, powiedział minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Wszystko to, jak to określił polityk, działo się pod nosem KNF-u od października 2013 roku do października 2014 roku.
Czy tak działa profesjonalne państwo, które pozwala na tak bezkarne i zuchwałe działanie przestępców, pytał minister Ziobro w Sejmie.
Z mównicy sejmowej odpowiadał na pytania posłów Platformy Obywatelskiej. Wskazał, że za rządów tej partii SKOK-iem Wołomin kierowała grupa przestępcza.
Gdzie była policja? Gdzie była ABW? Gdzie były wasze służby? Czy przypadkiem nie rządziła wtedy Platforma Obywatelska? Czy zadaniem ustawowym tych organów, które wyżeście nadzorowali, nie jest zapobiegać przestępcom, nie jest uderzać w zorganizowane grupy przestępcze? Rozuchwalanie ich doprowadziło do tego, że byli w stanie dopuścić się aktu niebywałej agresji, bezczelności, ataku, napaści fizycznej na jednego z członków KNF-u. To pokazuje, jak oni byli rozuchwaleni, jak czuli się bezkarni. Czuli się bezkarni w państwie teoretycznym, w państwie, które praktycznie nie działa, w państwie rządzonym przez Platformę Obywatelską. Dlatego naszym zadaniem jest ocenić tych, którzy zaniechali swoich obowiązków i mimo monitu GIF-u, mimo apeli i wniosków pracowników KNF-u blokowali decyzję. Niestety w tym sensie negatywną, bardzo negatywną rolę odegrało kierownictwo KNF-u.
6 grudnia rano CBA zatrzymało na przesłuchanie byłego przewodniczącego KNF-u Andrzeja Jakubiaka i 6 podległych mu urzędników.
Zarzuca się im przestępstwo o charakterze urzędniczym. Byli członkowie KNF nie wnieśli o ustanowienie zarządcy komisarycznego w SKOK Wołomin.
Tymczasem w czwartek senatorowie PO zapowiedzieli wniosek o odwołanie senatora PiS-u Grzegorza Biereckiego z funkcji szefa Komisji Budżetu i Finansów. Według nich jako ważny element całej afery SKOK nie powinien on piastować takich funkcji.
Reforma edukacji przez 3 lata przebiegała sprawnie. Wszystko, co zaplanowano, zostało zrealizowane, zapewniła szefowa MEN Anna Zalewska. Zadbaliśmy o każdy element systemu edukacji, podkreśliła minister, podsumowując ostatnie 3 lata.
Jak mówiła, wprowadzenie reformy poprzedziła debata. Resort był podczas zmian przy samorządach, a rodzice sześciolatków mogli zdecydować, czy pójdą one do szkoły.
Nowe podstawy programowe zostały przygotowane na czas. 200 tysięcy nauczycieli zostało przeszkolonych po to, by je zrealizować. Od pierwszej klasy uczymy programowania i gry w szachy, by wzmocnić naukę matematyki, powiedziała Zalewska. Zaznaczyła, że w nowej podstawie położono nacisk na naukę przez realizację projektów.
Cel jest jeden – dobra szkoła, w której uczeń będzie się czuł bezpiecznie, dodała minister edukacji narodowej Anna Zalewska.
Możemy, proszę Państwa, podsumować to krótkimi słowami. Reforma przez 3 lata przebiegała sprawnie. Wszystko to, co zaplanowaliśmy, zostało zrealizowane. Nie tylko zrealizowane, ale również właściwie skomunikowane i również przeprowadzone w sposób zapewniający finansowanie. Cel jest jeden – dobra szkoła. Dobra szkoła, w której uczeń będzie się czuł bezpiecznie.
Szefowa MEN oceniła, że zadbano też o przedszkola, co jest odpowiedzią na apele rodziców. Dodała, że w wyniku wprowadzonych zmian w przepisach samorządy dostają środki z subwencji oświatowej na każde dziecko 6-letnie w edukacji przedszkolnej, tak jak na każde dziecko chodzące do szkoły.
Przypomniała, że od września ubiegłego roku każde dziecko 3-letnie ma prawo do edukacji przedszkolnej. Prawie 87% 3-latków jest już w przedszkolach. Prawie 90% dzieci jest w wychowaniu przedszkolnym, powiedziała Zalewska.
W Katowicach odbyła się w czwartek konferencja PreCOP24. Wydarzenie wpisało się w trwający szczyt klimatyczny.
W konferencji wzięli udział naukowcy, działacze ekologiczni oraz przedsiębiorcy, którzy działają na rzecz czystego środowiska. Obecni byli też związkowcy z całego świata. Podczas spotkania przedstawiono dokonania Polski w zakresie poprawy środowiska.
Celem PreCOP-u 24 jest włączenie jak największej liczby środowisk w rozmowy na temat polityki klimatycznej Polski. Chodzi o wypracowanie jednego wspólnego stanowiska, podkreślił Kazimierz Grajcarek, Związkowy koordynator do spraw czystego środowiska.
My apelujemy przede wszystkim o to, żeby Polska miała jedno zdanie wspólne, żeby nie było zdanie pracodawców, związków zawodowych, polityków, premiera, prezydenta. Mówię, Polska musi mieć, jeśli mówimy o polskiej drodze do czystego środowiska, to niech to będzie polska droga, wypracowana i z zielonymi, i ze związkami zawodowymi, i z pracodawcami, i z naukowcami, żeby to była jedna droga, a później żebyśmy ją realizowali. I tutaj związki zawodowe wiele stawiają na szali, bo mówią, my chcemy w tym brać udział, ale później też chcemy za to brać odpowiedzialność, więc tutaj jest ogromna odpowiedzialność polskich związków zawodowych i taki przykład, że można ponad podziałami rozmawiać.
Konferencję zorganizowały 3 największe związki zawodowe w Polsce – Solidarność, OPZZ i Forum Związków Zawodowych. Wspólnie tworzą tak zwany PreCOP24.
Obrady w ramach szczytu klimatycznego w Katowicach miały zakończyć się w piątek, ale będą kontynuowane także w sobotę. Przedstawiciele państw pracują nad mapą drogową realizacji porozumienia paryskiego.
Lwowska Rada Obwodowa postanowiła, że 2019 rok będzie rokiem Stepana Bandery. Inicjatywa ma uczcić 110. rocznicę jego urodzin i 90. rocznicę pierwszego zjazdu Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów.
Bandera jako dowódca UPA jest odpowiedzialny za ludobójstwo dokonane na polskiej ludności Wołynia i Galicji Wschodniej. W wyniku tych działań śmierć poniosło od 100 do 150 tysięcy Polaków.
Profesor Włodzimierz Osadczy, dyrektor Ośrodka Badań Wschodnioeuropejskich Centrum Ukrainikum na Kulu, uważa, że brakuje ostrej reakcji polskich władz na wszelkie inicjatywy czczące banderyzm.
Nasza wrażliwość została uśpiona, godność została, prawda, zdeptana, banderyzm stał się, prawda, czymś, z czym Polaków się oswoiło, więc ja nie sądzę, że jakieś tutaj reakcje będą. Natomiast oczywiście no, jest lider zbrodniczej organizacji, czczony z wielkimi honorami. Powstanie organizacji zbrodniczej odpowiedzialnej za zbrodnie ludobójstwa jest czczony. Więc no, mamy w tej chwili pewne standardy, niestety chore w relacjach polsko-ukraińskich.
W 2010 roku Stepan Bandera otrzymał pośmiertnie tytuł bohatera Ukrainy. Nadał mu go specjalnym dekretem, ustępujący wówczas prezydent Wiktor Juszczenko.
Dekret ostatecznie został uchylony przez sąd. Przyznanie Banderze tytułu bohatera Ukrainy wywołało sprzeciw w Rosji oraz w Polsce.
W ubiegłym tygodniu w ukraińskim parlamencie zarejestrowano rezolucję do prezydenta Petra Poroszenki w sprawie przywrócenia Banderze tytułu.
I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.